Jak się domyślacie, na pewno otworzymy Pismo Święte, Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Więc proszę, otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Przeczytamy wersety od 1 do 4. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Jak już brat Andrzej wspomniał, rozpoczynając nabożeństwo, dzisiejsza niedziela jest niedzielą, podczas której wspominamy zesłanie Ducha Świętego, wspominamy właśnie to wydarzenie, które przed chwileczką przeczytałem. Wiecie, w historii świata są takie ważne wydarzenia, które, nie wiem, historycy nazywają jakimiś kamieniami, jakimiś przełomami, krokami milowymi. Tak to funkcjonuje, powiedzmy, w tej historii świata i moglibyśmy kilka takich ważnych wydarzeń wymienić. Ale oprócz tego funkcjonują takie wydarzenia, Boże wydarzenia, które są takimi właśnie krokami milowymi. Takimi wydarzeniami, które coś zmieniają, które tworzą nową rzeczywistość, które otwierają coś nowego. I moglibyśmy takie Boże wydarzenia na podstawie Pisma Świętego sobie, nie wiem, wydobyć, przypomnieć. Powołanie Abrahama, później Abrahama, to było takie przełomowe wydarzenie. Wyjście na pewno Izraelitów z ziemi egipskiej. Wiecie, jak często do tego wracamy. Nadanie zakonu, nadanie prawa na górze Synaj. Z takich nowotestamentowych wydarzeń to na pewno narodziny Chrystusa, śmierć Chrystusa, zmartwychwstanie Chrystusa. Są niepodważalne takie wydarzenia, które są przełomami, krokami milowymi. W niebo wstąpienie. No i w końcu do tych wydarzeń zaliczamy także wylanie Ducha Świętego. I kiedy patrzymy na te wydarzenia, to one nie działy się tak ad hoc, tak z niczego. One mają swoją zapowiedź, mają swój czas oczekiwania i mają swój czas wypełnienia. Bóg niczego nie czynił tak, bym powiedział, że wcześniej nie zostało to w jakiś sposób zapowiedziane, przez proroków objawione. To jest Boży porządek, Boży plan wydarzeń. I kiedy na przykład dzisiaj myślę o zesłaniu Ducha Świętego, to dla nas to wydarzenie jest podwójnie ważne. Chociażby nawet z tego tytułu, że nazwa zielonoświątkowcy, Kościół zielonoświątkowy, właśnie pochodzi od tego dnia, od nazwy dnia, w którym został zesłany Duch Święty. W języku greckim jest tam użyte słowo pentekoste, czyli gdy nastał dzień pięćdziesiąty. Nasi tłumacze zrobili z tego, gdy nastał dzień zielonych świąt. Więc pięćdziesiątnicy, pentakostalny ruch, zielonoświątkowcy, to jest bierze się ta nazwa właśnie z tego dnia, nazwy dnia, w którym został wylany Duch Święty. Więc tutaj jest zawarta jakaś nasza tożsamość. Tu jest pokazana nasza jakaś taka wyjątkowość, bo uznajemy te wszystkie prawdy ewangeliczne, które uznają inni ewangelicznie wierzący chrześcijanie, ale równie tak mocno podkreślamy to, że jesteśmy zielonoświątkowcami, że wierzymy w zesłanie Ducha Świętego, w działanie Ducha Świętego, przeżywanie pełni Ducha Świętego, przeżywanie darów Ducha Świętego. A to wszystko ma związek właśnie z tym dniem, z tym wydarzeniem, z wylaniem Ducha Świętego. Więc myślę, że dla nas jest to czymś naprawdę takim naturalnym, że wracamy do tego wydarzenia. I dzisiaj, jak powiedziałem, jest wspominanie, a jak wspominanie, to jakaś historia, to coś, co miało miejsce kiedyś, coś, co jest do tyłu. Drodzy, i dzisiaj właśnie chciałbym tak na chwileczkę zatrzymać się nad wspominaniem, nad historią, jak do tego doszło, co wcześniej Bóg na ten temat objawił, co Bóg wcześniej powiedział na temat zesłania Ducha Świętego. Oczywiście nie jestem w stanie omówić wszystkich fragmentów Pisma Świętego, ale nawiążę do kilku pokazujących nam, że to wydarzenie było już wcześniej przez proroków zapowiedziane i to wydarzenie było znów wypełnieniem czegoś, co jest Bożym planem, Bożym zamysłem, Bożym zamiarem. I ta historia świata kończy się do tego kulminacyjnego momentu, w którym Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemię. I tak jak te wydarzenia, o których wspomniałem, i to wydarzenie zesłania Ducha Świętego miało miejsce, tak samo i Chrystus kiedyś powróci i zmieni się zupełnie rzeczywistość, w której funkcjonujemy, w której żyjemy. A więc pokrótce, najpierw czwarta Księga Mojżeszowa. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 11. Tam ma miejsce następujące zdarzenie, mianowicie Izraelici są zniecierpliwieni tym faktem, że już tak długo maszerują do ziemi obiecanej. Troszeczkę im się znudziła manna, albo więcej niż troszeczkę im się znudziła manna. Chcą mięsa, chcą innego, chcą zmiany, jeżeli chodzi o swoje żywienie w tym okresie. Domagają się od Mojżesza, żeby dał im mięsa. I wiecie, Mojżesz w takim troszeczkę żalu wypowiada do Boga właśnie takie słowa. To jest 11 rozdział, wersety 16-17. Bo Mojżesz mówi: Panie, ja nie jestem w stanie już dźwigać tego ludu, już nie mam siły, weź mi w jakiś sposób pomóc, pomóż, zrób coś. I rzekł Pan do Mojżesza: zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywieź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z Tobą. Ja zaś stąpię i będę tam mówił z Tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nosić. A więc jesteśmy w takich czasach, kiedy tym Bożym pomazańcem był Mojżesz, więc na niego Bóg złożył Ducha Bożego. To Mojżesz rozmawiał z Bogiem, to Mojżesz przyjmował Bożą wolę, przekazywał ją Izraelowi. To Mojżesz ponosił odpowiedzialność za prowadzenie tego ludu, słuchając głosu Bożego. I w pewnym momencie Bóg mówi do niego: wiesz co, ja rozdzielę troszeczkę tą twoją odpowiedzialność i dam ci jeszcze 70 osób, które razem z tobą będą nieśli tą odpowiedzialność, a zrobię to w ten sposób, że duch, który spoczął na tobie, część tego ducha przekaże także tamtym osobom. I od 24 wersetu czytamy następujące słowa. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowo Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przebiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi: Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, rzekł: Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz: czyż byłbyś zazdrosny o mnie, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. To jest bardzo taka głęboka myśl tutaj zawarta i wypowiedź Mojżesza. Jak wiecie, w tych czasach Duch Boży spoczywał na wybrańcach, na tych, których Bóg indywidualnie wyznaczył. I takim wybrańcem właśnie był Mojżesz, na którym spoczął Duch Boży. I teraz Bóg mówi tak: ja rozdzielę i troszeczkę szerzej, rozdzielę tego ducha na pozostałe osoby. I gdy to się zaczęło dziać, byli ludzie, którzy mówili: Mojżeszu, coś jest nie tak, zabroń tym ludziom prorokować, to ty jesteś tym przywódcą, który ma nieść tą odpowiedzialność, to ciebie Bóg wyznaczył. A Mojżesz wypowiedział takie słowa: oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Oby cały lud zamienił się w proroków Pana. Oby Pan na nich wszystkich złożył swojego ducha. To było może niezrozumiałe dla Jozuego, dla tych ludzi innych, którzy na to patrzyli, ale taka myśl w mojej głowie jest. Jeżeli Mojżesz był wypełniony Duchem Bożym, to w jego umyśle, w jego sercu było to, co było w sercu Boga. To w jego umyśle przeżywał, odbierał Boże myśli, Boże wskazania, Boże zrozumienie. I ta myśl tutaj wyrażona przez Mojżesza, oby wszyscy ludzie zamienili się w proroków Pana, oby Pan złożył swojego ducha na wszystkich ludziach, to nie jest tylko myśl Mojżesza, to jest myśl, która była w sercu Boga, dlatego że widzimy w historii, że właśnie taki był Boży plan, Boży zamysł. Jesteśmy w okresie, w którym Bóg składał ducha na poszczególne osoby, ale pragnął to rozszerzyć. Pragnął, aby jego duch był wylany na wszelkie ciało. A Mojżesz 1400 lat przed tym wydarzeniem, przed wydarzeniem, które czytałem na początku, już to wyraża, już to mówi, oby cały lud przemienił się w proroków, oby na wszystkich Bóg złożył swojego ducha. Dla nas to może być też taka praktyczna wskazówka, jeżeli chcemy być myśli Chrystusowej, jeżeli chcemy mieć Boże myśli, to któż wie, kim jest Bóg oprócz Ducha Bożego? Tak mówi Biblia. Któż wie, kim jest Bóg oprócz Ducha Bożego? Jeżeli chcemy być umysłu Chrystusowego, myśli Chrystusowej, jeżeli chcemy mieć rozpoznanie Bożej woli, Bożych planów i Bożych zamysłów, to ten Duch, który zna Boże myśli, który zna Bożą wolę, który zna Boże dzieła, powinien mieszkać w nas, spocząć na nas. Bo tylko przez Ducha Bożego poznajemy naprawdę, kim Bóg jest. Oczywiście także przez Boże Słowo, ale Słowo Boże jest duchem i żywotem. To jest nierozerwalne. Słowo i duch to nie są jakieś elementy, które występują rozerwalnie. To są elementy, które są ze sobą ściśle złączone, powiązane. Także, jak widzimy tutaj, Mojżesz znał do przodu Boże zamysły, Boże plany, dlatego że był wypełniony Duchem Bożym. A więc Bóg, on w tych słowach już zapowiada to, co jest w sercu Boga. Mija 700 lat, jesteśmy w księdze proroka Joela. Od Mojżesza minęło około 700 lat. Czy my to tak bierzemy Biblię, przerzucimy 100-300 stron, a to jest 700 lat. To jest prawie historia Polski. No może nie cała. Ale jesteśmy teraz w księdze proroka Joela. Między rozdział 3 i prorok Joel mówi tak. Strona to jest 974. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. A Mojżesz mówił, oby spoczął duch na wszystkich, oby wszyscy zamienili się w proroków Pana. Prorok mówi, potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. I tutaj w sposób bezpośredni przez proroka Bóg zapowiada, że przyjdzie taki czas, że jego duch zostanie wylany na wszelkie ciało. Że zostanie wylany i wtedy będą towarzyszyć temu duchowe objawienia, duchowe przeżycia. Będzie to, co powiedział Mojżesz, lud będzie się zmieniał w proroków Pana, bo będą widzenia, będą sny, wasi synowie, wasze córki prorokować będą. Lud po wylaniu Ducha Świętego będzie się zmieniał w proroków Pana, będzie się zmieniał w Boże sługi, będzie się zmieniał w tych, którzy znają Bożą wolę, którzy Bożą wolę ogłaszają. Ludzie będą się zmieniać na podobieństwo tego, który mieszka w nich, spoczywa na nich. A więc za pośrednictwem Ducha Świętego. I znów mija kolejne 700 lat. Więc najpierw Mojżesz, później prorok Joel i znów mija 700 lat i na ziemi pojawia się Boży Syn Jezus Chrystus. I teraz jesteśmy w Ewangelii Jana w 7 rozdziale. Ewangelia Jana, rozdział 7. Bóg coś realizuje. Bóg coś zapowiada, coś wypełnia. I w 7 rozdziale Ewangelii Jana czytamy od 37 wersetu. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I znów Pan Jezus tutaj nawiązuje do wylania Ducha Świętego, ale mówi to w taki sposób, w przenośni mówi, każdy, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a jeżeli się napije, to z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Ale tutaj w 38 wersecie mówi, kto wierzy we mnie, kto wierzy we mnie. Więc tutaj zawęża to na wszelkie ciało do tych, którzy wierzą w Niego. Ci, którzy we mnie wierzą, niech przyjdą do mnie i piją i z wnętrza ich popłyną rzeki wody żywej. I komentarz jest taki, a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony, więc musiał nastąpić moment uwielbienia, czyli moment wstąpienia Chrystusa na tron, do nieba. Więc wylanie Ducha Świętego nastąpiło po wniebowstąpieniu, po uwielbieniu, po tym, jak Chrystus zajął znów to miejsce, z którego przyszedł na ten świat. Więc dopiero wtedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Więc Jezus znów zapowiada to wydarzenie i mówi, że to się stanie, że każdy, kto w Niego wierzy, może do Niego przyjść, może pić i może otrzymać Ducha Bożego, a skutkiem tego będzie to, że rzeki wody żywej będą płynąć z wnętrza tego człowieka. I drodzy, wypełnienie, czyli Dzieje Apostolskie, rozdział 2, w Zielone Święta, to jest wypełnienie tego, o czym Bóg mówił przez pokolenia. To jest wypełnienie tego, co Bóg zapowiadał, to, co było Bożym pragnieniem. Bożym pragnieniem było, aby wszyscy, którzy w Niego wierzą, otrzymali Ducha Bożego i aby skutkiem tego było to, że będą się zmieniać w sług Pana, będą stawali się Bożymi sługami, będą zmieniać się w proroków Pana. Skutkiem tego będzie to, że z wnętrza ich popłyną rzeki wody żywej, że zostaną odnowieni przez działanie Ducha Świętego. Jak powiedziałem, Dzień Zielonych Świąt jest wypełnieniem Bożego planu, Bożej historii, która zmierza do określonego celu. I co było dalej? Bo Bóg powiedział, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Więc najpierw mamy Jerozolimę. Wylanie Ducha Świętego w dzień 50 na zgromadzone grono 120 osób. Tam było to pierwsze wylanie, to kulminacyjne wylanie, ten początek działania Ducha, powszechnego działania Ducha Świętego. Więc jest Jerozolima, wstępuje Duch Święty, apostołowie, uczniowie wychodzą, zaczynają głosić Ewangelię i dalej dowiadujemy się, że po jakimś czasie Ewangelia dociera do Samarii. Ewangelia za pośrednictwem ewangelisty Filipa dociera do Samarii, tam ludzie przyjmują Chrystusa, nawracają się, wyznają swoje grzechy, ich życie zostaje zmienione. I w Dziejach Apostolskich 8 rozdziale od 14 wersetu czytamy, a gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Ta obietnica rozszerza się. Jak powiedziałem, najpierw na grono 120 osób w Jerozolimie, później Ewangelia idzie coraz dalej. Ewangelia jest głoszona, rozszerza się z Jerozolimy na kolejne rejony, dociera do Samarii. Samaria przyjmuje, czy Samarytanie, część tych ludzi przyjmuje Chrystusa. I następnym etapem jest to, że apostołowie przychodzą do Samarii i modlą się, aby ci ludzie otrzymywali Ducha Świętego. I ci ludzie otrzymują Ducha Świętego i to słowo wypełnia się, że wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Tak jak rozszerzała się Ewangelia, tak za Ewangelią rozszerzało się działanie ducha, wylanie ducha. To było coś związane z Ewangelią. Szła Ewangelia, a za tym szło działanie Ducha Świętego, powodujące to, że ludzie przeżywali napełnienie, przeżywali chrzest Duchem Świętym. Ich życie ulegało odnowie także poprzez to wydarzenie i stawali się sługami Pana pod wpływem działania Ducha Bożego. Więc widzimy, jak wraz z Ewangelią wypełnia się to słowo: wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. To było jedno z ważniejszych poselstw apostołów, oprócz oczywiście poselstwa zbawienia w Jezusie Chrystusie. To także głosili napełnieni Duchem Świętym. To także głosili i ludzie to przeżywali. Więc rozszerza się to działanie Ducha Bożego i Duch wstępuje na ludzi. Idziemy dalej. Znów Ewangelia zatacza coraz szersze kręgi. Jesteśmy tym razem w 10 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. 10 rozdział i Piotr zostaje posłany już do Rzymianina, do poganina, do domu rzymskiego, gdzie jest zgromadzona rzesza, duża grupa ludzi. I Piotr tam opowiada Ewangelię, głosi im zbawienie w Jezusie Chrystusie. I wersety 44, 10 rozdział, wersety 44 i poniżej czytamy: a gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? A więc mamy kolejne zdarzenie. Ewangelia dociera do pogan, ale już tutaj sam Bóg w czasie tej ewangelizacji wylewa swojego Świętego Ducha na tych ludzi, którzy tej Ewangelii słuchają. I znów słowo o to wyleje mojego ducha na wszelkie ciało się realizuje, wypełnia się. Kolejne grono osób jest napełnionych Duchem Świętym. Tak jak powiedział Mojżesz, oby wszyscy ludzie otrzymali Ducha Bożego, aby wszyscy ludzie zmienili się w proroków Pana. Duch Boży jest przekazywany, wylewany przez Pana na kolejne grupy, na kolejne osoby. I wiecie, tak się działo w tym początkowym okresie życia Kościoła. Jest głoszona Ewangelia, ludzie wyznają swoje grzechy, pokutują, nawracają się, słyszą wieść o Duchu Świętym. Apostołowie są tam wysyłani lub nie, różnie to bywało. Dalej słyszą o Duchu Świętym, którego Bóg chce wylać na wszelkie ciało. Słyszą o tym, że każdy, kto wierzy w Chrystusa, może przyjąć Ducha Świętego. Ludzie są napełniani Duchem Świętym. Jest głoszone zbawienie, jako pierwsze głoszone zbawienie i jest głoszone napełnienie Duchem Świętym. I Bóg rozprzestrzenia to dzieło. Za zbawieniem idzie pełnia Ducha Świętego. Ludzie przeżywają to duchowe błogosławieństwo. Trudno mi powiedzieć, do jakiego okresu to trwało, bo później, wiecie, historia Kościoła troszeczkę się zmienia. No nie jest, nie, robi się taka trochę nieciekawa. Wiek III, końcówka wieku III, IV, widzimy, że Kościół troszeczkę zaczyna dryfować w inną stronę, ale też nie mamy zapisów historycznych takich dokładnych, żeby dokładnie stwierdzić, czy już powiedzmy w IV, V wieku istniały takie grupy odrodzonych, napełnionych Duchem Świętym chrześcijan, z pogan szczególnie tutaj. Nie mamy takich zapisów historycznych, ale a więc ten początek to jest Jerozolima, wylanie Ducha Świętego na grono 120 osób i później ta Ewangelia rozprzestrzenia się, Samaria, poganie, cały rejon tamtego świata, a za tym także rozprzestrzenia się pełnia Ducha Świętego. Ludzie otrzymują ten Boży dar i ich życie ulega zmianie. I mija 19 wieków. Wiecie, mija 19 wieków. To poselstwo Ewangelii trwa. Poselstwo Ewangelii trwa, dlatego że w międzyczasie są reformatorzy, którzy mówią o zbawieniu z łaski przez wiarę. Czyli poselstwo Ewangelii gdzieś tam jest przechowywana, ta świeca, ta pochodnia przekazywana, jest Boże Słowo, więc jest jakiś dostęp, oczywiście w ograniczonym stopniu. Pojawiają się, jak powiedziałem, reformatorzy, Hus, Luther i tak dalej, kolejni reformatorzy, którzy podkreślają, czym jest Ewangelia, znów na światło dzienne wyprowadzają Ewangelię. ale gdzieś to poselstwo o pełni Ducha Świętego, o tym, że Duch Święty jest wylewany na wszelkie ciało, jest troszeczkę gdzieś pomijane. To poselstwo o Duchu Świętym zostaje, bym powiedział, lekko wycofane, przypruszone. Aż przez XIX wieków, od tego pierwszego okresu, gdzie to było takie normalne, powszechne zbawienie w Chrystusie, chrzest Duchem Świętym, pełnia Ducha Świętego. W pierwszych początkach Kościoła to było normalne. Później przez wiele, wiele lat to, jak mówię, zostało to poselstwo gdzieś pominięte. Aż do momentu, kiedy 31 grudnia roku 1899 roku, 31 grudnia w szkole biblijnej w Topeka w Stanach Zjednoczonych zebrała się grupa studentów i tą noc sylwestrową postanowili spędzić w ten sposób, że postanowili ją spędzić na modlitwie. A wcześniej robili sobie studium na temat działania Ducha Świętego. Wcześniej czytali Księgę Dziejów Apostolskich i zastanawiali się, co się dzieje, kiedy Duch Boży wstępuje, jakie znaki towarzyszyły temu. Więc mieli takie przygotowanie biblijne. Zrobili sobie to studium i później noc spędzili na modlitwie. To piękny sposób na spędzenie nocy sylwestrowej. I w trakcie tej nocnej modlitwy dyrektor tej szkoły, Charles Parham, nałożył ręce na dziewczynę, to nazywa się Agnes Osman. I ta dziewczyna przeżyła chrzest Duchem Świętym i zaczęła mówić innymi językami. Ku zdziwieniu wszystkich, którzy byli obecni w tym miejscu, bo to było takie wydarzenie, które teoretycznie było znane tylko z Pisma Świętego. I później w tym miejscu, w tej szkole wiele innych osób także doświadczyło tego przeżycia. Przeżyli chrzest Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, prorokowali. Zaczęło coś się budzić. Coś, co było uśpione przez ileś tam dziesiątków lat, nagle zaczyna na nowo się budzić. Wśród takich wolnych słuchaczy tej szkoły był William Seymour, ponieważ był czarny, więc nie za bardzo był mile widziany. Ale on też słyszał to poselstwo. Też słyszał o tym, że człowiek może być napełniony Duchem Świętym, że skutkiem tego napełnienia może być mówienie innymi językami, prorokowanie. I pewnego razu Williama Seymoura zaproszono do Los Angeles, był to rok 1906. Zaproszono go do zboru, takiego może jak nasz zbór. Postawiono go za kazalnicą i zaczął im mówić Dzieje Apostolskie, rozdział 2, Dzieje Apostolskie, rozdział 8, Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Jak zaczął im mówić o napełnieniu Duchem Świętym, o mówieniu językami, o prorokowaniu, że to wszystko jest w Biblii, to mu podziękowali. Powiedzieli mu, o tym będziemy cię słuchać innym razem. I więc poszedł na ulicę, znalazł grupę osób, która przyjęła go do domu i w prywatnym domu zaczęli organizować takie nabożeństwa. I w prywatnym domu spotykali się, studiowali Pismo Święte, modlili się i tam w tym domu kolejne osoby zaczynały przeżywać chrzest Duchem Świętym. Także on wtedy przeżył chrzest Duchem Świętym, mimo tego, że wcześniej o tym mówił z kazalnicy. Mówił o czymś, czego nie znał, ale co wyczytał w Biblii. Więc drodzy, jak tam zaczęło się coś dziać w tym prywatnym domu w Los Angeles, to ludzie zaczynali do tego domu przychodzić. Różni chrześcijanie, po cichu, żeby się w zborze nie dowiedziano. Bo oni byli wtedy na marginesie. To nie było coś, co było przyjęte w kościołach, że kościoły były otwarte. To się działo obok zupełnie. Chrześcijanie zaczęli przychodzić i przysłuchiwać się tym osobom, jak opowiadają właśnie te rzeczy o przeżyciu stu w Duchu Świętym, o mówieniu językami, o prorokowaniu. Słuchali, tych ludzi było coraz więcej, więc musieli się z pokoju przenieść na werandę. I Seymour stawał już na werandzie i głosił to samo poselstwo, aż się weranda zawaliła. Więc wtedy, jak się zawaliła weranda, musieli zacząć szukać pomieszczenia jakiegoś i znaleźli właśnie magazyn, który był kiedyś dawniej kościołem ewangelicko-metodystycznym. znaleźli przerobione na magazyn i wynajęli to miejsce i powiedzieli, tam zrobimy właśnie tą naszą misję, usadowimy na Azusa Street. I właśnie tam odnowili, oczyścili to miejsce i zaczęli ludzie przybywać, oni zaczęli tam organizować nabożeństwa, zaczęli przybywać ludzie, zaczęli masowo przeżywać chrzest w Duchu Świętym. W ciągu 3 lat setki, tysiące ludzi ze Stanów Zjednoczonych, a później, mimo tego, że nie było internetu, nie było jakiejś innej formy komunikacji, Europa się dowiedziała, że tam się dzieje coś w Los Angeles na Azusa Street. I zaczęli poszczególni pastorzy przyjeżdżać właśnie do Los Angeles, by tam brać udział w tych nabożeństwach. A przez to, że nabożeństwa odbywały się non-stop, cały czas, więc kiedy przyjechali, wtedy było nabożeństwo. To było bardzo piękne. I drodzy, i tam przeżywali także napełnienie Duchem Świętym. Przeżyli tam, słuchali poselstwa tego nauczania, przeżywali chrzest Duchem Świętym i wracali do Europy. Jak wracali do Europy, to zaczęli to opowiadać w swoich zborach. No i różnie byli przyjmowani. Jedni byli przyjmowani z entuzjazmem, a inni byli odsuwani na bok. No coś dziwnego. Bardzo to się różnie działo. Wiecie, i też w taki sposób, jak mówię, przez te 3 lata przebudzenia na Azusa Street, wiele ludzi z całego świata przybyło do tego miejsca, tam osobiście doświadczyli wylania Ducha Świętego na swoje życie, swoje pięćdziesiątnicy doświadczyli i wieźli to poselstwo po całym świecie. I tak w 1910 roku przywieźli to do Polski. 1910 rok. 4 lata od momentu początku przebudzenia na Azusa Street na Śląsku Cieszyńskim w parafii ewangelicko-augsburskiej powstała grupa osób, która zainteresowała się tym poselstwem. Która zainteresowała się tym, że Duch Święty może stąpić na człowieka. Modlili się, spotykali się, czy studiowali Pismo Święte. Część z nich została napełniona Duchem Świętym. I na początku, jak zwykle, chcieli pozostać w łamach Kościoła Ewangelickiego. Jako taka ożywiona grupa. Ale niestety no, niezbyt mile widziani byli, bo to coś nowego, bo to coś innego. I wtedy, w 1910 roku, powstał pierwszy, nazwijmy to, Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. To było Stowarzyszenie dla Stanowczych Chrześcijan. Tak się nazywało, a później to zostało przeorganizowane w Kościół Stanowczych Chrześcijan. To byli pierwsi zielonoświątkowcy na ziemiach polskich, 1910 rok. I dzisiaj, jak patrzymy z tej strony, bo ja jeszcze nie wiem, co było ze wschodniej strony, bo tam ze wschodniej strony chyba też to przebudzenie szło inną drogą, ale tutaj na Śląsku Cieszyńskim. I drodzy, później, i dzisiaj jak odwiedzamy naszych kochanych braci w Bieszczadach, to oni właśnie wywodzą się z tego ruchu, z ruchu Stanowczych Chrześcijan, ze Śląska Cieszyńskiego. Zielonoświątkowcy z tamtego rejonu później wyemigrowali, część z nich wyemigrowała w Bieszczady. Więc dzisiaj mamy rok 2010, a w roku 1910 był pierwszy kościół zielonoświątkowy, nazwijmy to chociaż inna nazwa, w Polsce. Ruch zielonoświątkowy w Polsce ma 100 lat. Ma już 100 lat ruch zielonoświątkowy w Polsce. My jesteśmy spadkobiercami tego poselstwa. To jest nowożytna historia przebudzenia zielonoświątkowego. Zaczęło się w roku 1900 i to trwa i rozchodzi się po całym świecie. Właśnie w tym czasie, na początku XX wieku powstały największe denominacje zielonoświątkowe, Assemblies of God, Church of God. Powstały, i tak powstawały, a później to przebudzenie zielonoświątkowe, charyzmatyczne zaczęło po latach wnikać w kościoły tradycyjne, a później zaczęło też przenikać do kościoła rzymskokatolickiego. I powstały tak zwane odnowy charyzmatyczne, ale to wszystko zaczęło się w Los Angeles. Stamtąd to się rozprzestrzeniło na cały świat, rozprzestrzeniło się do kościołów historycznych, protestanckich i przeszło także do kościoła rzymskiego w postaci grup charyzmatycznych. Więc to mamy to nowożytne, współczesne wylanie Ducha Świętego. Taka refleksja. jeśli jakiś ruch ma już 100 lat, to jest długo czy krótko? Krótko, tak? A może długo? Zależy, jak patrzymy, jaką miarą mierzymy. Ale pomyślałem sobie, że jak już ma coś 100 lat, to musi uważać, żeby nie skostniało. Musi już uważać. Powiecie, bo te lata, gdy lecą, to my się zaczynamy do czegoś przyzwyczajać. Dzisiaj jest właśnie na Śląsku Cieszyńskim nabożeństwo, które jest poświęcone stuleciu ruchu zielonoświątkowego na ziemiach polskich. A my dzisiaj jesteśmy tutaj w tym miejscu i też czułem się w obowiązku, żeby to podkreślić, żeby to powiedzieć, bo myślę, że to jest coś znaczącego i coś bardzo ważnego dla historii tego kraju. A więc mamy takie ważne historyczne wydarzenia, a wiecie co z moją osobistą pięćdziesiątnicą, bo teraz chcę coś osobistego powiedzieć. Wiecie, możemy powiedzieć tak, pięknie było w Dzieje Apostolskie drugi rozdział, pięknie było w Dzieje Apostolskie 10 rozdział, pięknie było w Los Angeles na Azusa Street, pięknie było w 1910 roku, gdy powstawał pierwszy kościół o charakterze świątkowym w Polsce. A co z moją osobistą pięćdziesiątnicą? Dla Boga równie ważne, jak takie wielkie wydarzenia, są moje osobiste przeżycia. Tak? Dla Boga jest to równie ważne. Może to nie ma takiego charakteru globalnego, wielkiego, ale ma charakter osobisty i moja osobista pięćdziesiątnica ma też ogromne znaczenie. Przecież Bóg powiedział, wyleję mojego ducha na wszelkie ciała. Pan Jezus powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Niech przyjdzie do mnie i pije. Każdy, kto we mnie wierzy. A ja wierzę w Chrystusa. Ty wierzysz w Chrystusa? Tak, wierzysz w Chrystusa i możesz przyjść i pić. I z wnętrza twego też popłyną rzeki wody żywej, bo Bóg powiedział, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Obietnica ta odnosi się do nas wszystkich. Możemy mieć w tym udział. I pamiętam, jak ja byłem spragniony przeżycia tego, przeżycia chrztu w Duchu Świętym. I jeździłem z młodzieżą i w tamto miejsce, i w tam, bo tam gdzieś obiecali, że się będą modlić o chrzest Duchem Świętym. No to ja jechałem, bo tam obiecują. A później obiecują, że się w innym miejscu będą modlić. Więc pojechałem do innego miejsca. A później, że taki kaznodzieja przyjedzie, a no to super, to na pewno będzie coś się wydarzy. Więc ten kaznodzieja, tamten kaznodzieja, tamten kaznodzieja. I tak szukałem i modliłem się i już aż prawie byłem zrezygnowany. Ale przecież Panie Jezu, powiedziałeś, że dla każdego. Ty powiedziałeś, że każdy, kto w Ciebie wierzy, może przyjść i pić. Ja też chcę pić, jestem już wysuszony, jak śliwka. Chcę pić. I takie zwykłe, proste nabożeństwo w kaplicy Betlejem, parę osób na spotkaniu modlitewnym. Gdzieś tam, ja jeszcze mówię, Panie Boże, jeszcze raz. Jeszcze tylko ten, jeszcze jeden raz Cię proszę, napełnij mnie Duchem Świętym. I w ogóle zapomniałem o tej modlitwie. I pojechałem z kaplicy Betlejem do domu, wracałem tramwajem. Już Wam to opowiadałem, ale to przypominam to sobie, żeby się lepiej tak też poczuć. Na wysokości AWF-u nagle czuję, że zaczynam się modlić innymi językami. Odwracam swoją głowę, żeby ludzie nie patrzyli na mnie jak na jakiegoś dziwaka w stronę szyby i tam zaczynam się modlić. A później już wysiadłem z tramwaju, to już się nie krępowałem, byłem sam. Maszerowałem drogą na autobus 110 z centrum na przystanek i modliłem się innymi językami. I później przyjechałem do domu i nie wiem, tam chyba nie wiem, czy Olku, ciebie nie było tam wtedy razem z moim bratem. I powiedziałem, słuchajcie, dzisiaj przeżyłem chrzest Duchem Świętym. Znaczy, to wydarzenie, to przeżycie jest dla wszystkich, ile nas Pan Bóg powoła, chce ci dzisiaj powiedzieć, nie zniechęcaj się. Chcę dzisiaj powiedzieć, nie rezygnuj. Chcę dzisiaj powiedzieć, nie poddawaj się. Chcę ci powiedzieć, to jest coś, co Bóg przeznaczył także dla ciebie. Jest wielka pięćdziesiątnica, którą dzisiaj wspominamy, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Jest to wielka pięćdziesiątnica, jest to wielkie wydarzenie. No, potężne po prostu wydarzenie, ale są nasze osobiste. Wiecie, i każdy z was mógłby stawać tutaj na tym miejscu, tak? Czy większość z was mogłaby stanąć na tym miejscu i powiedzieć o swoim doświadczeniu, o swoim przeżyciu, o tym, że też jesteście częścią tego wielkiego zdarzenia, że Bóg wylewa swego ducha na wszelkie ciało. Więc drodzy, dzisiaj jest właśnie taka moja zachęta, takie moje wezwanie, takie moje pragnienie. Niech to słowo, niech ta obietnica, którą Bóg składał przez pokolenia, przez lata, niech ta obietnica wypełnia się w moim i w Twoim życiu. Chcę Ci powiedzieć, to jest dla Ciebie. A jeśli już troszeczkę jesteśmy wyjałowieni, wysuszeni, trochę szliśmy już w tym chrześcijańskim życiu i zaczynają nam ręce ciążyć, opadać, kolana się uginać. Czujemy, jak Izraelici trochę pustynię, tak? Oni ją czuli fizycznie, my też ją możemy duchowo czuć. To co mamy zrobić? Powiedzieć, niech nas ten piach przysypie? Nie. Mamy odkopać studnie. Mamy powiedzieć, chcę się jeszcze raz napić. Kolejny raz napić. To kolejny raz jest dla mnie. To dzisiaj też kolejny raz jest dla Ciebie. I znowu możesz napić się wody żywej. Panie, chcę Was zaprosić do wspólnej modlitwy. Nie rezygnujmy, nie poddajmy się. Nie, mówiąc językiem takim młodzieżowym, odpuszczajmy. Ale szukajmy oblicza Pańskiego. Szukajmy Bożego działania. Szukajmy Bożego Ducha w naszym życiu. Bo bardzo potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy. Halleluja, Panie.